Przeczytam fragment z listu do Efezjan 2:10 jako wstęp do naszego tematu. List do Efezjan, rozdział 2, werset 10. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Tak brzmi w warszawce ten tekst, w przekładzie warszawskim. Natomiast nie jest to zbyt dobre tłumaczenie. Przeczytam wam jeszcze z UBG. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Chodzi mi o to, że Bóg wcześniej przygotował dobre uczynki, abyśmy w nich chodzili. I tysiąclatka też podobnie to oddaje. Tam jest dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. A więc są pewne takie rzeczy, które Bóg przygotował, żebyś już wcześniej, czasami jest napisane, Bóg zna koniec na początku, tak z Biblii wynika, nie? Czyli Bóg, znając koniec na początku, wcześniej jakieś dobre rzeczy przygotował, jakieś uczynki, żebyśmy w nich chodzili. Także Bóg wierzy w nas, że my, chcąc spełnić Jego wolę, będziemy szukać tych rzeczy, które Bóg chce nam powierzyć, które przewidział jakby dla nas, żebyśmy w nich chodzili i żebyśmy w nich postępowali. Wiele osób nie wierzy często w siebie, ale Bóg wierzy w nas, wierzy Bóg w każdego z nas i dopomaga tym, którzy są powołani we wszystkim ku dobremu. Ten fragment, może jeszcze do niego wrócimy kilka razy w tym, ten Efezjan 2:10 w trakcie tego słowa. Natomiast chciałbym, żebyśmy przeszli do Starego Testamentu, do drugiej Księgi Królewskiej. Druga Księga Królewska, 13 rozdział. I dzisiaj będziemy z tego rozdziału mieli fragment pod rozwagą. Czytałem ten fragment 2 tygodnie temu gdzieś i tak mnie właśnie dotknął. I no i tak takie fajne jakieś myśli przyszły, jak jakoś Bóg tak mnie dotknął tymi myślami, żeby się tym fragmentem podzielić. Jest to fragment taki mało dosyć znany. Ja ogólnie ten fragment kojarzyłem, ale pamiętałem go źle. Może go przeczytamy. Być może też taka tendencja jest, że się go źle zapamiętuje, bo to jest takie wtrącenie krótkie, gdzieś czasami takie myśli, jak są w Biblii, jak się wiele razy czyta, coś tam się przejdzie, jakąś historię, jak nie jest za dużo napisane, to gdzieś nam to umyka. Przeczytajmy z 13 rozdziału, z drugiej Księgi Królewskiej, wersety od 14 do 17. To się dzieje w Izraelu pod koniec życia Elizeusza. W tym czasie królem Izraela jest, jak to podaje Biblia Warszawska, Joasz, ale prawidłowe w zasadzie tłumaczenie jest Jehoasz, bo jest dwóch królów, którzy są jako Joasz w tym rozdziale nawet podani i jeden Joasz to jest z Judy i to rzeczywiście jest Joasz, a drugi jest Jehoasz, który jest w Warszawce też przetłumaczony jako Joasz, ale jest królem Izraela. Jakbyście chcieli sobie ten fragment zobaczyć, to zobaczycie, że na początku tego rozdziału jest mowa o tym Joaszu, który jest królem Judy, a potem jest mowa o Joaszu, czyli czasami w niektórych przekładach Jehoaszu, ale widziałem nawet tysiąclatka, niekonsekwentnie myli Joasza, Jehoasza, te imiona i ciężko czasami z kontekstu wnioskować, o którym królu jest mowa. W każdym razie Izraelem rządzi w tym czasie król Joasz i prorok Elizeusz kończy swoje życie, zapadł na chorobę, jak mamy napisane. Gdy Elizeusz zapadł na chorobę, na którą miał umrzeć, udał się do niego Joasz, król izraelski, czyli Jehoasz. Ja będę, może wiecie, jak będę zamieniał Joasz, Jehoasz, może mi się czasami pomylić, ale chodzi mi o tego króla izraelskiego Jehoasza. Joasz, król izraelski, i płacząc nad nim rzekł: ojcze mój, rydwanie Izraela i konnico jego. Wtedy rzekł do niego Elizeusz: przynieś łuk i strzały. I przyniósł do niego łuk i strzały. A potem rzekł do króla izraelskiego: połóż swoją rękę na łuku. Położył więc swoją rękę. A wtedy Elizeusz złożył swoje ręce na rękach króla. Potem rzekł: otwórz okno na wschód, a gdy otworzył, rzekł Elizeusz: strzelaj. I wystrzelił. A ten rzekł: strzała zwycięstwa od Pana i strzała zwycięstwa nad Aramem. Pobijesz Aramejczyków pod Afek doszczętnie. Następnie rzekł: zabierz strzały. A gdy zabrał, rzekł do króla izraelskiego: uderz nimi o ziemię. I uderzył 3 razy, a potem przestał. Wtedy rozgniewał się mąż Boży na niego i rzekł: należało 5 albo 6 razy uderzyć, wtedy byś pobił Aramejczyków doszczętnie. Lecz teraz tylko 3 razy pobijesz Aramejczyków. Taki krótki fragment. Nieraz go czytamy, to jest tak wtrącone, bo o tym królu nie ma za dużo. Nawet w Biblii jest tam jeszcze parę fragmentów, które o nim wspominają. Może część z nich przeczytamy. Ale taka historia, no ja powiem szczerze, że ją parę razy czytałem. Nie do końca rozumiałem, o co tutaj chodzi temu Elizeuszowi, dlaczego on się zdenerwował na króla. W ogóle nawet źle ją zapamiętałem, bo ja ją pamiętałem tak, że Elizeusz kazał 3 razy strzelić królowi przez okno. Ale on nie kazał 3 razy strzelić królowi, tylko raz kazał strzelić, a potem 3 razy kazał tymi strzałami uderzyć. I nawet sobie kiedyś tak myślałem, nie? Że jeżeli to chodzi o te strzały, że strzelać strzałami, no to żeby człowiek mógł wystrzelić wszystkie strzały, jakie ma w kołczanie. Nawet sobie tak myślałem, nie? Że jak Bóg mi będzie kazał strzelać, to żebym wszystkie strzały z kołczanu wystrzelił, żeby zrobić właśnie tak dużo jak trzeba. Ale to nie o tym mówi ta historia. Może ta modlitwa miała nawet sens, że jak Bóg coś chce, żeby zrobić więcej dla Niego niż On chce, ale tu jest mowa o tym, że raz On miał strzelić i jest mowa o tym, że to będzie zwycięstwo pod Afek z Aramem, a potem miał 3 razy tymi strzałami król uderzyć. I, znaczy 3 razy, przepraszam, miał uderzać tymi strzałami, a on uderzył 3 razy, a potem przestał. I dlatego Elizeusz jakby się na niego zdenerwował. Zaraz więcej o tym powiemy. Bo co tutaj jest złego? Dlaczego ten Elizeusz się zdenerwował? Uderzył król 3 razy. Czy 3 razy to jest, nie wiem, jakaś zła liczba? Nie. 3 to jest liczba taka w Biblii, wiecie, no fajna liczba. Często Bóg się nią posługuje. I myślę, że to nie chodzi o tą liczbę, że 3 razy uderzył, że to nie tutaj jest coś złego. Myślę, że problem tkwi w królu Jehoaszu. I przeczytajmy 10 i 11 werset z tej historii, jakim królem był Jehoasz. 13 rozdział od 10 wersetu. W 37 roku panowania Joasza, króla judzkiego, objął władzę królewską nad Izraelem w Samarii Jehoasz, czyli zobaczcie, tutaj jest właśnie Joasz i Jehoasz. Joasz jest królem w Judzie, a w tym czasie objął władzę królewską Jehoasz. I potem dalej jest mowa o tym Jehoaszu, który jest przetłumaczony jako Joasz, także miejmy to na uwadze. Objął władzę królewską nad Izraelem w Samarii Jehoasz, syn Jehoahaza, a panował 16 lat. I czynił to, co złe w oczach Pana. Nie odstępował od żadnego z grzechów Jeroboama, syna Nebata, w które ten wciągnął Izraela, ale trwał w nich. I wiecie, często się mówi właśnie o tych królach, że tych królów było tam w Judzie, w Izraelu dużo i przeważnie niestety większość tych królów, zdecydowana większość to byli królowie źli, którzy czynili złe co w oczach Pana, szczególnie w Izraelu, bo w Judzie zdarzyło się paru królów, którzy czynili dobre oczach Pana, ale niektórzy czynili dobre tak jak Dawid, a niektórzy czynili dobre, ale nie tak jak Dawid. Czyli pewne rzeczy zaniedbywali, jakieś świątynki na wzgórzach pozostawiali i tak dalej. Na jakieś tam złe rzeczy pozwalali, co się Bogu nie podobało. Natomiast Jehoasz dostaje świadectwo, że jest złym królem. Nikt z nas, myślę, że takiego świadectwa by nie chciał dostać ani od ludzi, ani od Boga. Natomiast przyszedł ten Jehoasz, kiedy się dowiedział, że Elizeusz, prorok Boży, umiera, przyszedł, aby oddać mu szacunek na jego łoże śmierci. I podziwia go nawet, nie szczędzi mu komplementów. Mówi: ojcze mój, rydwanie Izraela i jego konnico, to takie, wiecie, to tak uznaje jakby autorytet tego proroka. Pomimo tego, że jest królem, który, jak mamy powiedziane, że nie podoba się Bogu i czynił to, co złe w oczach Pana, tak jak Jeroboam. To zawołanie, które wykrzyknął Elizeusz do Eliasza, kiedy Eliasz zostawał wzięty w górę. Możemy to sobie rzucić okiem. To jest drugi rozdział tej księgi, pierwszej królewskiej. Drugiej królewskiej, przepraszam. Drugiej królewskiej, drugi rozdział, werset 12. kiedy szli tam przez, pamiętacie, z Eliasz i Elizeusz, a gdy oni szli dalej, wciąż rozmawiając, oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba. Elizeusz zaś, widząc to, zawołał: ojcze mój, rydwanie Izraela i jego konnico. I już go nie zobaczył. Także takie słowa wypowiedział kiedyś Elizeusz i tutaj przychodzi król i tak jak Elizeusz uznał jakby wielkość Eliasza, mówiąc te słowa, to król tutaj tak, wiecie, zaszpanował, ale tak no podlizał się mu trochę i powiedział, że pomimo, że to jest król taki nieboży, który ma złe świadectwo, to jakby uznał ten autorytet Eliasza, oznajmił, że jest rydwanem i konnicą Izraela. Konnicą to byśmy nawet powiedzieli może kawalerią taką, czyli no siłą, nie? Niektórzy mówią tutaj też komentatorzy, że jest to nawiązanie do rozdziału 6, kiedy jest oblężenie Dotan. Nie wiem, czy pamiętacie tą historię. Jest taka historia, że król Aramu cokolwiek spróbował zrobić, to zawsze Izrael wiedział, co jest grane i podejrzewał, że ma jakiegoś, jak to się mówi, kreta, szpiega, który współpracuje z Izraelem, ale jego słudzy powiedzieli, że nie, że to Elizeusz. Wszystko, co mówisz w komnacie na ucho, to on to wszystko słyszy i mówi swojemu królowi. Więc król Aramu wtedy stwierdził, no tak, no to skoro Elizeusz przeszkadza mi w pokonaniu Izraela, no to trzeba go schwytać. No i poszedł, dowiedział się, że jest w Dotanie, oblężył to miasto i chciał go schwytać. I pamiętacie wtedy sługa Elizeusza Gehazi, chyba Gehazi tam jest, miał zasłonięte oczy, w sensie nie widział, zobaczył, że są oblężeni i tak jak każdy człowiek patrzący cieleśnie by pomyślał, no co teraz zrobimy, no koniec po prostu, tyle wojska, oblężeni jesteśmy, no już koniec z nami, nie? Tymczasem Elizeusz modlił się do Boga, żeby Bóg otworzył jego oczy i ten sługa zobaczył, że więcej wojsk jest Pana niż tych wojsk, które ich otoczyły i następnie modlił się Elizeusz o to, żeby ci ludzie byli dotknięci ślepotą i powiedział im, że to nie to miasto, zaprowadził ich do centrum Samarii. Tam wtedy był królem Izraela, chyba inny król, bo to było chyba ponad 40 lat wcześniej. Ten król nie rządził aż tyle lat. Nie pamiętam, który to był król, bo chyba tak nawet jasno z Biblii to nie wynika. W każdym razie tamten król, co wtedy rządził w Izraelu, powiedział też do Elizeusza się odezwał ojcze, więc może to było takie, nie wiem, że do tego proroka się ojcze odzywali ludzie. Czy mamy ich po prostu tam, nie wiem, wybić? I pamiętacie, i Elizeusz powiedział nie, że nakarmcie ich i oni ich nakarmili i ci ludzie wrócili i jakiś czas Aram za tego króla, który był aramejskiego, już nie najeżdżał. Potem był Ben-Hadad, to znowu zaczął najeżdżać. I tak wygląda ta historia, więc też to mogło być nawiązanie do tego, że Eliasz jest jak kawaleria, no po prostu przychodzi wielkie wojsko, a on tutaj, Elizeusz jest jak taka kawaleria, że przychodzi wojsko, a on tu bierze wroga, zaprowadza do Samarii i praktycznie wróg jako jeńcy pokonani, sam jeden człowiek jakby to zrobił. W sensie to tak patrząc w uproszczeniu, bo wiadomo, że to Bóg zrobił, nie? Ale taki człowiek właśnie niesłużący Bogu, to powierzchownie patrząc to widział, może dlatego powiedział konnico rydwanie Izraela. Więc widzimy, że uznaje Jehoasz, uznaje Elizeusza za proroka Bożego. Uznaje jego autorytet, uznaje jego siłę. Uznaje go za obrońcę Izraela, zarówno pod względem fizycznym i też duchowym i moralnym. Pomimo tego, że był to zły król w oczach Boga, to zdawał sobie sprawę z tego, jaki Bóg wpływ ma na naród. No chociażby ta historia, co mówiliśmy o tym, że no Bóg zaślepił oczy żołnierzy, jak i zaprowadził ich tam. No Bóg mógłby być wspaniałym narzędziem, prawda? Taki król robiący to, co złe w oczach Boga, mógł sobie tak pomyśleć. No jak zjednam sobie proroka, to może tutaj mi się uda moje plany zrealizować, może mi się uda lepiej rządzić, może uda mi się pokonać moich wrogów. Myślę, że tak mógł sobie myśleć ten król. A cała ta gadka mogła być nawet trochę fałszywa. Jeszcze dodam tylko, że w tym czasie w Izraelu bardzo słabo mieli armię. To jest chyba parę wersetów wcześniej. Zobaczę. O, 7 werset. 13:7. To też nie pozostało Jehoahazowi, to jest ojciec chyba tego króla. Jehoahaz, tak, ojciec Jehoasza. To też nie pozostało Jehoahazowi, dlatego że grzechów popełniał. Z wersetu 6 to wynikało. Może przeczytamy. Jednakże nie odstąpił od grzechów rodu Jeroboama, który ten wciągnął Izraela. Owszem, trwał w nich, a nawet Aszera utrzymała się w Samarii. To też nie pozostało Jehoahazowi więcej ludu zbrojnego, jak tylko 50 jezdnych. Wiecie, 50 jezdnych, no wiecie, no to śmiech na sali, nie? 50 jezdnych, no to nie zawojuje się takim wojskiem. 50 jezdnych, 10 wozów wojennych i 10 tysięcy pieszych. No pieszych, no siły ludzkiej, no to tam wiecie, to można mieć dużo, ale no ale jak się nie ma tej cięższej armii, no to w boju, jak wyjadą takie, wiecie, wozy bojowe, to może być tam ze 300 takich wozów i 10-tysięczną armię, no pokonają, nie? Jak ktoś historią się interesuje, to wie, jaki to był oręż, te wozy bojowe i kawaleria, jakie miały znaczenie w bitwie strategicznej. Dobrze, wróćmy do tej historii i przejdźmy dalej. Przychodzi król i Elizeusz każe mu pewne symboliczne takie akty wykonać. Najpierw mówi mu o tym strzelaniu, żeby otworzył okno i wystrzelił strzały. Poprosił go, żeby wziął łuk, ten wziął łuk. Elizeusz położył ręce na jego rękach. To wiecie, to był taki symbol, że jak położył ręce na jego rękach, na rękach króla, że jakieś błogosławieństwo przekaże królowi. No więc król pomyślał, no fajnie, nie? Dostanę błogosławieństwo. To mu powiedział Elizeusz, żeby wystrzelił przez okno. No to dobra, strzelę. Otworzył to okno, wystrzelił. I Elizeusz na to powiedział, no strzała zwycięstwa nad Aramem. W Achwek pokonasz swoich wrogów doszczętnie. No i został wprowadzony taki, wiecie, już taki po te ręce Elizeusz położył, tu mu zapowiedział proroctwo takie. Więc już widział król, co się dzieje, że to jest symboliczny jakiś akt taki, że Elizeusz każe mu pewne rzeczy wykonać, jest to takie prorocze, że coś się z tym dalej dzieje. Następnie mówi mu Elizeusz, Jehoaszu, uderz w ziemię. No i Jehoasz bierze te strzały, uderza 3 razy w ziemię. Myślę, że tak może nawet wiecie. Tu zrobię może taką dygresję. Czasami tak jest, nie? Czasami tak jest, że człowiek podchodzi do pewnych takich rzeczy w naszym życiu, takich symbolicznych, trochę może nawet z niewiarą, nie? Nie wiem, czy tak macie. Ja tak czasami mam na przykład, nie? Różnie to jest, bo czasami jest tak, że wiecie, że się za kimś człowiek żarliwie modli, a czasami jest tak, że za kimś się modlimy, ale jakoś tak człowiek bez przekonania się modli i nawet ja na przykład wam powiem, że bywały takie, może wiem, że głupio się do takich rzeczy przyznać, ale miałem na przykład takie myśli, że się chciałem za kimś modlić, ale byłem zmęczony i mówię, a co to zmieni, czy się ja też pomodlę, czy nie, no inni się modlą, to ja już jestem zmęczony, to już się nie będę na przykład modlił, nie? No miałem takie sytuacje też, nie? Wiem, że to nie jest żadne chlubne świadectwo, ale mówię z życia po prostu jak jest. I czasami tak podchodzimy. I ja myślę, że w tej historii albo sobie myślimy na przykład tak post. Co daje post człowiekowi? Czy ja będę pościł, czy nie pościł, czy coś to daje? No ja nie rozumiem tego, więc może nie będę pościł, bo czy to cokolwiek da, to jest jakiś taki symbol, nie wiadomo co, nie? Różne takie rzeczy są w życiu, prawda? I myślę, że ten król przyszedł po to błogosławieństwo, liczył może coś mu się uda, że przyjdzie, uzna Elizeusza, że coś mu się tam skapnie dobrego, nie? Wiedział, że Bóg może zmienić szale zwycięstwa na jego korzyść, pomimo tego, że był złym królem, że nie starał się podobać Bogu, przyszedł i dostał tutaj jakieś takie, wiecie, religijne obrzędy, nie? Strzel przez okno, no to strzelił. Uderz strzałami, no to ja właśnie to sobie tak wyobrażam, że on wziął te strzały i tak starczy, nie? No, zrobił to, co mu prorok powiedział. I mamy tutaj właśnie powiedziane o tym, że się Elizeusz zdenerwował na niego. Bo ja tak się zastanawiałem, nie? No kurczę, no ten mu każe uderzyć, ten uderza, nawet 3 razy uderza, no co, czemu ten się zdenerwował na niego, nie? No ale jak tak to tło zobaczymy, że to był król, który nie podobał się Bogu, że przyszedł w zasadzie tak po to błogosławieństwo chyba, bo wiedział, że ma słabą armię i że Elizeusz to jest właśnie takim rydwanem Izraela, to jakby trochę się jakby w jakąś całość nam składa. I w jego działaniach prawdopodobnie nie było jakiejś właśnie pasji, nie? On tak przyszedł i powiedział, no dobra, nie, no Elizeusz coś mi mówi, no zrobię to. Tu mi powiedział zwycięstwo, nie, no może tak będzie rzeczywiście, nie, no tu uderzę 3 razy, no Natomiast ja się zastanawiałem też, być może Elizeusz się zdenerwował, bo może Bóg już mu wcześniej objawił, że przyjdzie Jehoasz i każ mu uderzyć i jak uderzy 5 czy 6 razy, to pokona, nie? A jak uderzy mniej, no to nie pokona, na przykład, nie? No i ten uderzył 3 razy, no to ten mówi, no trzeba było 5-6 razy uderzyć, czemu nie uderzyłeś tyle? Wiemy, że ten król, przepraszam, że ten prorok Elizeusz, jak tak czytamy historię, że on wydaje się takim patriotycznym prorokiem, nie? Że no jak zobaczycie, to takie wrażenie można odnieść, że był jakimś takim patriotą i chciał dobrze dla Izraela, żeby było, nie? Więc jak ten król tak uderzył, tak byle jak, tylko 3 razy, no to mówi, no nie, no po prostu 5-6 razy trzeba było uderzyć, nie? To byś pokonał wtedy swoich wrogów, byś pobił Aramejczyków doszczętnie, lecz teraz tylko 3 razy pobijesz Aramejczyków. I może się to wydawać nieco surowe, ale Biblia taka jest. Czytamy wiele takich historii. Historia Ezawa. No, za jakieś tam jedzenie pierworództwem zgardził. Potem z płaczem, jak to pisze, chyba w liście do Hebrajczyków, żałował i zabiegał, ale już było za późno. Mojżesz miał do skały przemówić, uderzył. Nie wszedł do ziemi obiecanej. Saul miał wszystko doszczętnie wytuc, stwierdził, a najlepsze wybiorę, złożę z tego Bogu ofiarę. Był nieposłuszny. Też drobna rzecz, ale przez to stracił łaskę Bożą. Już Bóg nie był przychylny od tego czasu Saulowi. Jeszcze długo Saul był królem, ale Bóg już nie był mu przychylny. W Nowym Testamencie mamy powiedziane, że tak jak Żydzi podeszli do góry dymiącej, to my podeszliśmy do czegoś znacznie większego. Podeszliśmy do miasta Jeruzalem, więc jak tamci się bali tej góry i z drżeniem podchodzili, to my też powinniśmy poważnie podchodzić do tych spraw, które Bóg nam daje. I sobie tak myślę właśnie o tym obrazie tego króla Jehoasza, który uderza tymi strzałami 3 razy. Czy my uderzamy strzałami 3 razy, czy uderzamy 6 razy? Jak mamy coś zrobić? Właśnie ten wstęp do dzieci, który mówiłem, to mówiłem o tym, że Eleazar taką żonę wybrał dla Izaaka, która nie tylko zrobiła to, co ją się prosiło. Kiedy poprosił, żeby go napoiła, to ona powiedziała, napoję również i wielbłądy twoje. I czy my, kiedy służymy Bogu, robimy takie niezbędne minimum, które Bóg od nas oczekuje, czy robimy coś więcej? Czy zadowalamy się społecznością z Bogiem w niedzielę i w środę, w studium, czy w tygodniu dodatkowo z Bogiem czas spędzamy, czy czytamy, studiujemy Słowo, czy się modlimy? No to nie będę mówił tutaj nic więcej, ale każdy niech sam nad tym się zastanowi. Również ja się nad tym zastanawiam i niestety wnioski, do jakich dochodzą, nie są wcale dla mnie zadowalające, bo wiem, że mógłbym dla Boga zrobić więcej. Jehoasz mógł otrzymać pełnię błogosławieństw. Bóg miał dla niego w zanadrzu zwycięstwo nad Aramem, pełne zwycięstwo, natomiast przez to, że uderzył tylko 3 razy, to odniósł 3 zwycięstwa. Jest to napisane w 25 wersecie. Jehoasz, syn Jehoahaza, odebrał z powrotem spod władzy Ben-Hadada, syna Hazaela, miasta, które tenże w wyniku wojny zdobył na Jehoahazie, jego ojcu. I aż pobił go 3-krotnie i odebrał z powrotem miasta izraelskie. Czyli słowo się wypełniło. Odebrał pewne miasta, ale ich nie pokonał. Także jak się czyta dalej Księgi Królewskie, to widzimy, że no za chwilę się historia powtórzyła. Znowu Aram najeżdżał Izraela i dalej ich męczył. I tak sobie myślę, że czasami też jest tak w naszym życiu, że my jesteśmy tacy, wiecie, umęczeni przez przeciwności jakieś, przez przeciwnika, który w naszym życiu robi nam podgórkę. Mamy różne przeciwności. Tak jak wtedy Izrael cały czas był najeżdżany, oni tam po prostu ich stale gnębili, nie mogli się jakby wyrwać spod ich jakby takiego gnębienia. To tak samo bywa w naszym życiu, że są pewne takie rzeczy, które jakieś takie nasze słabości, może jakieś inne rzeczy, które nam doskwierają, które nam przeszkadzają w życiu i nie możemy sobie z nimi poradzić. Bywa, że odniesiemy jedno zwycięstwo, wracają. No to mówimy, no to drugi raz będziemy walczyć, znowu wracają, trzeci raz, do 3 razy sztuka. No i trzeci raz wygrywamy, ale no w pewnym momencie kończy nam się już taka siła i mówi, no ile może to trwać, ile można walczyć i człowiek się na przykład poddaje i nie odnosi zwycięstwa. Tak myślę, że to można przełożyć. Tak jak Izrael wtedy był pod tym negatywnym wpływem Aramu, to tak samo my różne mamy takie historie w życiu. I to są, wiecie, różne sprawy. Każdy ma inne takie rzeczy. Każdy wie, co takiego jest, co człowiekowi w życiu przeszkadza w tej relacji z Bogiem, co od Boga go oddala. Czy to są jakieś, nie wiem, że człowiek marnuje za dużo czasu siedząc przed telefonem, przed komputerem, czy może ktoś ma jakieś pożądliwości, jakieś grzeszne rzeczy, czy może ciężko jest mu być uczciwym w każdej sprawie, może jeszcze coś innego, może... No tu możemy długo mówić. Każdy jakieś ma takie słabości w każdym razie, które te słabości człowieka w jakiś sposób trzymają i człowiek z nimi prowadzi walkę. I chciałbym, żebyśmy mogli doszczętnie je pokonać. I wierzę, że tak jak czytaliśmy na początku ten list do Efezjan 2:10, że Bóg przygotował dla nas dobre uczynki, abyśmy w nich postępowali. Że tak jak przygotował dla Jehoahaza, przygotował 6 zwycięstw, doszczętne zwycięstwo nad Aramem, to Achaz skorzystał tylko w 50% z tego, tylko połowę wziął tych zwycięstw. Pokonał na jakiś czas Aram, ale problem za jakiś czas wrócił. I apostoł Paweł pisze nam, że on nie walczy tak jakby pięścią uderzał w próżnię, ale we wszystkim ujarzmia ciało swoje, wiecie, tak jak sportowcy też, sportowcy, którzy na poważnie podchodzą do sportu, to oni mają specjalną dietę, nie jedzą jakichś rzeczy takich niezdrowych, tłustych, jak my sobie nie rozpozwalamy, żeby mieć idealną wagę ciała, żeby idealną mieć sylwetkę, idealnie być odżywionym. Ćwiczą, trenują dzień w dzień. Jeżeli chcemy, żeby takie błogosławieństwa mieć od Boga, które Bóg do nas przygotowywał, to musimy dać z siebie 100%. Musimy 6 razy tymi strzałami uderzyć, tak porządnie. I wtedy otrzymamy to błogosławieństwo, które Bóg ma dla nas. Natomiast jeżeli będziemy tacy, wiecie, byle jacy, zadowolimy się niezbędnym minimum, czyli żeby dobrze w miarę żyć, wiecie, no do zboru przyjść, nie? I przyjść, uścisnąć dłoń z ludźmi, zaśpiewać parę pieśni, pomodlić się, wysłuchać kazania. Jeżeli tak będziemy żyli, to możemy tej pełni błogosławieństw, jakie Bóg ma dla nas, nie otrzymać. Pan Jezus powiedział, że On przyszedł po to, żeby owce miały życie i żeby obfitowały. Czy wszyscy obfitujemy? Jeżeli ktoś tak może powiedzieć, to bardzo się cieszę. Też bym chciał móc tak powiedzieć. Natomiast Bóg w moje serce wkłada pragnienie czegoś głębszego, czegoś większego, żeby bardziej na 100% za Nim pójść, żeby lepiej w wielu rzeczach postępować, nie być takim byle jakim. Czasami człowiek sobie tłumaczy, no tak, dzieci są, jestem zmęczony, no tak to, tamto i no wiecie, ale to też Pan Jezus o tym mówi. Mówi na przykład w przypowieści o cierniach, że są ludzie, którzy są posiani między ciernie i te ciernie, ponieważ wzrastają, to zaduszają plon, że plonu nie wydają ci ludzie. Jeżeli mamy jakieś takie rzeczy, to módlmy się do Boga o to, żeby nauczył nas jakoś w tych naszych trudach postępować, żeby pokazał nam jakiś taki szerszy obraz, co mamy zrobić, jak sobie z tym poradzić, żeby Bogu móc w taki sposób służyć. Jeżeli jesteśmy zmęczeni, to módlmy się o siłę dla Boga, o to, żeby dał nam odpoczynek, spędzając czas z Nim. Ja kiedyś tak się modliłem i parę lat temu miałem bardzo dobry, naprawdę taki bardzo, no super miałem rok, że w zasadzie nie potrzebowałem nawet odpoczywać w jakiś inny sposób, tylko pragnąłem przychodzić do Boga, do Jego Słowa i nawet jak myślałem, że wrócę do domu, no to po prostu sobie myślałem, jak wrócę, to sobie spędzę czas z Bogiem i się tym cieszyłem, po prostu miałem taki dobry czas. Później to minęło i też o to prosiłem, no ale jakoś ten taki dobry czas, taki no świetny, to no już na jakiś czas nie wrócił. Dlatego nie bądźmy tacy byle jacy, nie postarajmy się dać więcej niż Bóg od nas oczekuje. Bóg powiedział o Panu Jezusie, że to jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie, który podoba mi się, który po prostu jest mi radością, jak to jest też przetłumaczone chyba w jakimś z przykładów, że to jest Syn mój, który jest moją radością. Chyba no ja parafrazuję, ale takie świadectwo wydał Ojciec o Panu Jezusie. I jeżeli stajemy się podobni do Chrystusa, to Bóg będzie miał w nas upodobanie, bo skoro ma upodobanie w swoim Synu, a my się stajemy podobni do Jego Syna, to również w nas będzie miał upodobanie. Pan Jezus mówił, że nie czyni nic od siebie, ale to, co Ojciec czyni, to On czyni. Szukajmy tej woli Ojca, szukajmy. Jeszcze wracając do tej historii, król mógł zapytać Elizeusza, ile razy ma tymi strzałami uderzyć, nie? Bo on by chciał wypełnić wolę Bożą. No nie przyszło mu to do głowy, nie zapytał, może z niedbalstwa, no nie wiemy tego dokładnie. W każdym razie uderzył tylko 3 razy. W drugiej księdze Kronik 16:9 jest taki werset, który mówi, że... powiem z tego, bo znacie. Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. Jeżeli nasze serca są szczere, szczerze przychodzimy do Boga i chcemy oddać Bogu nasze pierwociny, nasze najlepsze rzeczy, co mamy, to Bóg będzie nas wzmacniał, jak jest powiedziane. Nie? Pan szuka takich osób. Szuka takich osób, kiedy je znajdzie, to je wzmacnia. Błogosławi je w jakiś sposób. Tak jak tutaj króla chciał pobłogosławić, mimo że ten król był królem złym, ale ze względu, też jest napisane, jak będziecie ten rozdział czytać, że ze względu na Abrahama, Izaaka, Jakuba postanowił Izraela Bóg pobłogosławić zwycięstwem nad Aramem, bo widział, że są umęczeni, utrudzeni. I Bóg też widzi, że my jesteśmy często umęczeni, utrudzeni różnymi rzeczami i myślę, że też Bóg wyciąga do nas rękę, tak jak Elizeusz, którego tutaj właśnie patrzę, że on te ręce wyciągnął, położył na tym łuku, żeby pobłogosławić króla, to że Bóg też chciałby nas w pewien sposób pobłogosławić. Jeszcze przeczytamy z Ewangelii Łukasza z 17 rozdziału, bo też to jest fragment, który... zaraz powiem, przeczytajmy może najpierw Łukasz 17 rozdział, 7-10. Kto z was, mając sługę, który orze lub w pasie, powie do niego, gdy powróci z pola, chodź zaraz i zasiądź do stołu. Czyż nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerze, przepasz się i usługuj mi. Aż się najem i napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił. Czy dziękuję słudze, że uczynił to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. I wiecie, ja ten werset znany ogólnie dla nas, fragmenty, rozumiemy go też, ale zawsze mi się to wydawało takie, wiecie, że no... To taka skromność trochę fałszywa, że tak mamy mówić, no sługami nieużytecznymi jesteśmy. No przecież wiemy, że jak zrobię dobrą robotę, to nie jestem nieużyteczny, tylko użyteczny, prawda? Tak jakoś we mnie wewnątrz takie coś jest. Ale jak to zestawię z tym fragmentem o Jehoaszu, który miał uderzyć strzałami i uderzył tymi strzałami 3 razy. No zrobił, co mu powiedziano, no zrobił. Ale no był sługą nieużytecznym, bo zrobił tylko to, co mu powiedziano. Mógł się przyłożyć, mógł porządnie tymi strzałami przyłożyć 6 razy, to by zwyciężył nad tym Aramem. I tak sobie pomyślałem właśnie co do tego fragmentu, że właśnie tymi sługami nieużytecznymi możemy być, bo zrobimy tylko to, co do nas, to, co Bóg od nas oczekiwał. Tylko to, nic więcej. No nie chciało nam się już nic więcej zrobić. Czasami człowiek też tak, wiecie, ma kłopot, żeby wyjść ze strefy komfortu, bo to jest pewien jakby taki wysiłek. No, są pewne rzeczy, które nas powstrzymują. Jesteśmy zmęczeni, zawsze sobie coś tam wytłumaczymy. Zawsze coś tam się dzieje w naszym życiu. Te ciernie po prostu rosną. Jak nie będziemy patrzeć wokół nas, to te ciernie mogą naprawdę nas zakryć, że nie wydamy plonu. Nie chciałbym, wiecie, na końcu stanąć przed Bogiem i powiedzieć Mu, no Boże, no zrobiłem to, co musiałem zrobić, nie? Tak, wiecie, no bez takiego zaangażowania, nie? Wolałbym zrobić więcej niż Bóg ode mnie oczekuje. Tak jak też wspominałem dzieciom o tych przypowieściach z talentami, z minami. Czy Elizeusz poprosił o trudne rzeczy króla? No nie, poprosił o bardzo proste rzeczy, nie? Otwórz okno i wystrzel z łuku. No. To wystarczyło, żeby nie trafił w ramę tego okna, nie? No to... Myślę, że to nie było trudne. Myślę, że nawet ktoś, kto nie strzela z łuku, to by dał radę. Uderz kilka razy strzałami w ziemię. Czy to było coś trudnego? Czy tutaj, nie wiem, jakiś doktorat był potrzebny do tego? No też nie był potrzebny. No. Prosta rzecz, uderzyć. No, wystarczyło się zaangażować. Tym bardziej, że widział król, że jakby strzelił przez okno, że to ma wydźwięk, to co od niego żąda prorok, że to ma wydźwięk proroczy. Zresztą już myślę, że nawet się wcześniej tego spodziewał. Nie przyłożył się po prostu do tego, a miało to wielki wpływ na przyszłość całego Izraela. Także może nawet pomyślał sobie król, że takie głupie rzeczy mi każe robić. No strzelić przez okno, no to jeszcze strzelił, ale strzałami uderzać, no Strzelić, no to wiadomo, to mógł tutaj zaszpanować, jaki to ma, jak mocno umie strzelić, ale strzałami uderzyć, no to takie. I Bóg też mamy napisane w liście do Koryntian, że przez głupie zwiastowanie sobie upodobał zbawić ludzi. I czasami takie głupie rzeczy są, jakieś posty, wiecie co, człowiek nie wie, po co to w ogóle jest, jakieś takie poszczenie, czy ta modlitwa, no po co tyle osób się ma modlić, nie wystarczy, że jedna, przecież może jeden raz się pomodli człowiek, no po co się tam modlić 20 razy o coś, nie? Natomiast mamy mowę o tym, że można prowadzić bój w modlitwie. Epafras jest takim przykładem w Biblii, jako człowiek, który ma dane świadectwo, że prowadzi bój w modlitwie za świętymi. Także Pan Jezus też widzimy, jak się w ogrójcu modlił, to się modlił długo, kilka razy o to samo się modlił. Nie? To nie jest tak, że wiecie, bo czasami sobie znajdziemy drugą skrajność, żeby się usprawiedliwić. Nie bądźcie wielomówni jako poganie, którzy myślą, że dla wielomówności. No to ja nie będę wielomówny. Raz się w ciągu dnia pomodlę 5 minut. Wie ojciec przecież mój, co potrzebuje. Nie, myślę, że nie o to chodzi. Bierzmy przykład naszego Pana Jezusa, który jest napisane, że noce spędzał na modlitwie. Znał dzięki temu wolę ojca i czynił to, co ojciec chciał, żeby czynił. Żebyśmy trwali bez przerwy w relacji z nim. Tak jak jest przykład z krzewem winnym, żebyśmy się trzymali, bo ta energia, te soki wszystkie to z tego korzenia właśnie są. To nie jest z nas. Bóg daje nam taką siłę, kiedy w nim trwamy. Tak samo jak ten król. On to zwycięstwo dostał po prostu w gratisie takim, nie? Nad tymi swoimi wrogami od Boga, bo Bóg widział, że Izrael jest umęczony, udręczony. Pomimo nawet, że nie był dobrym królem, nie? To dostał takie błogosławieństwo. Też możemy spojrzeć sobie z perspektywy czasu, jak żyjemy, czy zwyciężamy na co dzień, czy odnosimy takie zwycięstwa właśnie. Czy to jest na zasadzie, że mamy bitwy, kilka bitw, potem się trafi porażka, znowu wróg przejmie kontrolę, potem znowu parę zwycięstw, znowu wróg przejmie kontrolę i takie po prostu, wiecie, taki, jak taki Syzyf, co wpycha ten kamień na górę i cały czas to wszystko się stacza. Czy tak wygląda nasze życie, czy jak spojrzymy właśnie z perspektywy czasu, z perspektywy 10 lat na przykład, czy widzimy jakąś zmianę na korzyść? No, chrześcijanin powinien widzieć zmianę na korzyść i wierzę, że widzimy, nie? Natomiast no, można iść powoli, można iść też szybciej, nie? No to można uderzyć 4 razy strzałami, można 5 razy, można wydać plon 30-krotny, 60-krotny albo 100-krotny. Także nie wierzę w to, że Bóg chce, żebyśmy po prostu tolerowali nasze upadki, jakiś ucisk, w którym się znajdujemy. Nie. Nie mamy tolerować starych nawyków, nie mamy jacyś być tacy zniechęceni emocjonalnie. W takim stanie nie mamy w ogóle trwać. Nie mamy tolerować też porażek po to, żeby odnosić zwycięstwo. Nie, Bóg daje nam zwycięstwo. Musimy po prostu się zaangażować w to, żeby to zwycięstwo odebrać, bo Bóg jest napisane, że walczy, że będzie walczył za nas. Jeszcze tutaj do tego fragmentu powiem, że Elizeusz takie 4 podejmuje działania w sferze duchowej, które prowadzą do zwycięstwa. Pierwsze to wzywa do wojny z wrogiem. Otwórz okno, wystrzel, uderzaj tymi strzałami. I my też możemy myśleć, że naszym wrogiem to wiecie, jest nasz szef, nasza może teściowa, może ktoś z naszej rodziny, nastoletnie dziecko, może nasz małżonek, może sąsiad, ale Biblia nam mówi, że walczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, zwierzchnościami. To jest coś takiego, nadziemskie władze, zwierzchności, to jest coś takiego dla nas abstrakcyjnego trochę, nie? Duchowe trzeba mieć tutaj rozeznanie. Tak jak dla tego króla było to takie trochę abstrakcyjne, no uderzać strzałami, strzelać, no dla nas też to jest abstrakcyjne prowadzenie walki z jakimiś władzami duchowymi, nie? Tak nam mówi list Efezjan 6:12. Apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian, że widzi inne prawo w swoim ciele, inny zakon, który powoduje, że on czyni to, co nie chce, zamiast to, co chce. Czyli no jest ten gnębiciel, jest ktoś, kto go tak gnębi. Druga rzecz, jaką Elizeusz robi z tych 4, to jest Boże umocnienie. On kładąc ręce na tym łuku, pokazuje, myślę, że Bóg też że Bóg nas będzie wspierał, że Bóg daje nam Ducha Świętego. Namaszcza nas tym Duchem Świętym. I możemy liczyć na cudowną pomoc Bożą w każdej sytuacji. Możemy w każdą sprawę przed Nim położyć, a nie są dla Boga te rzeczy obojętne. Bóg da nam ukojenie, a jeżeli nie ukojenie, to zrozumienie tej sytuacji. A zrozumienie sytuacji to często też jest ukojeniem. Bo jeżeli człowiek rozumie, dlaczego się pewne rzeczy dzieją w życiu, Dostrzeganie możliwości. Trzecia rzecz, jaką z tej historii możemy wyciągnąć. Otwórz okno. Jest możliwość, jest pewne okno. Jest możliwość. Możesz wystrzelić. Możesz otrzymać błogosławieństwo. Możesz swoich wrogów pokonać. Także taka okazja. Okazja, no, to jest definicja okazji. To jest zbiór okoliczności, które umożliwiają zrobienie czegoś. Bóg daje nam okazję do tego, żeby zbliżyć się do Niego, żeby otrzymać to błogosławieństwo, które On ma dla nas. No i ta czwarta lekcja, jaką tutaj z tej historii z Elizeusza możemy wyciągnąć, to żeby dać z siebie wszystko po prostu. To uderzanie strzałami, jak mówiliśmy, symbolizuje tą liczbę bitew. My też zaangażujmy się i dajmy z siebie wszystko, to otrzymamy wszystkie błogosławieństwa, jakie Bóg dla nas przygotował, jak czytaliśmy w tym liście do Efezjan wcześniej. Natomiast jakie są skutki braku starań? Skutki braku starań naszych to będą takie, że błogosławieństwa ustaną. Tak jak w przypadku tego króla. Nie postarał się, dostał pewne błogosławieństwa, ale one ustały po pewnym czasie. Trzy zwycięstwa odniósł, po czym wróg znowu przejął kontrolę. Przeczytam wam jeszcze taką historię. Albo opowiem może, albo przeczytam. Był mężczyzna, który był pomocnikiem w gospodarstwie rolnym dla starszego małżeństwa. Mieszkał w baraku przylegającym do stodoły i otrzymywał za pensję za opiekę nad zwierzętami. Codziennie wychodził na pole i zajmował się nimi. Każdego dnia przechodził obok starzejącej się stodoły, której farba blakła, zawiasy okiennic były obwieszone i prawie że odpadały. Przechodził obok płotów, które wymagały naprawy i chwastów, którymi pozwolono zarosnąć na alejkach. Sam dom był w ruinie. Okna wymagały wymiany, a jeszcze coś tam uwagi wymagało. Ale robotnik nie przejmował się zbytnio tymi sprawami, bo to nie było jego gospodarstwo. Lecz pewnego dnia rodzina wezwała go na rozmowę. Powiedzieli mu, jak bardzo go cenią i jak wiele znaczyło dla nich to, że pracował dla nich przez te wszystkie lata. Ale teraz byli już w podeszłym wieku i nie mieli dzieci. Nie było nikogo, kto by z nimi był spokrewniony, komu mogliby przekazać swoje gospodarstwo. Oznajmili mu więc, że czynią go swoim spadkobiercą. Kiedy umrą, wszystko będzie jego. Był głęboko poruszony ich hojnością i upewnił się, że wiedzą, jak bardzo jest wdzięczny za wszystko, co mu obiecywali. Kiedy wyszedł z tego domu, kiedy ta rodzina go tam wezwała, kiedy wyszedł z domu, rozejrzał się dookoła i zaczął naprawdę zauważać różne rzeczy. Widział teraz, jak zaniedbane było wszystko wokół stodoły. Spojrzał na płoty, alejki i sam dom i pomyślał, muszę zacząć naprawiać te rzeczy. Na czym polegała różnica jego spojrzenia? Wcześniej był najemnikiem, robił coś, w co się nie angażował, prawda? Tak jak ten król, nie był zaangażowany w to. Kiedy się dowiedział, że to będzie jego dziedzictwo, to zmienił zupełnie swoją postawę, był zaangażowany. I myślę tutaj, że nasze dziedzictwo, jak jest napisane, jest w niebie. Bóg pewne rzeczy planuje nam powierzyć i zmieńmy takie spojrzenie, zaangażujmy się w to, bo tak jak tu z tej historii jest taki morał, że ten człowiek, kiedy się dowiedział, że to wszystko będzie jego, to w końcu zmienił myślenie. Tak jak przechodził wcześniej, jakieś tam się płoty sypały, farba odpadała, okiennice, w ogóle go to nie obchodziło, chwasty. Kiedy się dowiedział, że on to wszystko odziedziczy wkrótce, zaczął o to dbać. I my też dbajmy o sprawy Boże. Także musimy należeć najpierw do Jezusa Chrystusa. Jeżeli jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Jeżeli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim uwielbieni byli. To jest list do Rzymian, 8 rozdział. Czy możemy kiedyś uczynić wystarczająco dużo dla Chrystusa? No, nie możemy. Cokolwiek byśmy nie zrobili, to nie uczynimy tyle, co byśmy mogli uczynić. I człowiek potrafi, wiecie, się zaangażować w pracę, potrafi się zaangażować w remont jakiś domu, w wychowanie dzieci, w małżeństwo. Może dla swojej żony się zaangażować tak, że będzie po prostu tylko myślał o tym, co tutaj zrobić, żeby się przypodobać. Czy mamy czynić więcej dla innych niż dla Boga? Jeżeli człowiek może się w inne rzeczy zaangażować, to dlaczego nie dla Boga? Czy Pan Jezus, kiedy był na ziemi, się gdzieś zatrzymał? Czy zawrócił, kiedy szedł na biczowanie, albo jak gwoździe zostały wbijane w jego ręce albo stopy, czy się zawahał, to wszystko znieść? W każdej chwili mógł zawołać do Ojca i Ojciec posłałby mu 12 legionów aniołów, prawda? Jezus dał nam taki przykład, że wszystko wykonał, aż do słów, które wypowiedział, wykonało się. I pomimo tego, że Pan Jezus nie napisał nigdy żadnej książki, to zainspirował autorów tylu książek, że podejrzewam, że nie znaleźliśmy żadnego tematu, który by bardziej zainspirował. Nie napisał żadnej piosenki, ale pieśni o Bogu, no to też myślę, że będzie najwięcej takich pieśni, które mówią o Bogu. No o miłości jeszcze pewnie też dużo będzie pieśni, ale myślę, że o Bogu więcej zainspirował pieśni niż wszyscy autorzy. Nie założył też żadnej uczelni, ale więcej studentów ma niż największe uniwersytety. Ani też nie założył armii żadnej, ale ma tylu ludzi gotowych oddać za niego życie, co żaden władca tego świata nie ma takiej armii, tylu ludzi, żeby byli gotowi dla jego sprawy walczyć. Tylko Królestwo Boże jest trwałe. Pan Jezus powiedział, że nie pracujcie dla pokarmu, który niszczy, tam jakichś skarbów nie gromadźcie, które mól i rdza tam niszczą, ale sobie gromadźcie skarby w niebie. Bóg nie może zrobić za wiele z tej historii, możemy wyciągnąć taki wniosek z osobą, która nie będzie myślała na wielką skalę. Jeżeli ktoś robi tyle jak wszystko, to tak jak z tym przykładem, co dzieciom mówiłem z tym rowerem, że żeby wymienić dętkę, no damy takiemu, co tylko wymieni dętkę rower, czy takiemu, co jeszcze tam na oliwie wszystko wyreguluje przerzutki, no. Jeżeli w małym nie będziemy wierni, cóż nam powierzy prawdziwą wartość? Także wszystko, cokolwiek czynimy, czynimy tak, jakbyśmy to czynili dla Chrystusa. Będę kończył w takim razie. Jeszcze może przeczytajmy sobie 1 Koryntian 15:58. O tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Czy uderzysz strzałami 3 razy? 4, 5 czy 6? Myślę, że zostaniemy z tym słowem. Każdy niech się zastanowi nad tym jeszcze i mam nadzieję, że będzie to zachętą do tego, żeby dać z siebie więcej dla Boga. Amen.